Przechodzimy do tego, co w Białymstoku wydarzy się w najbliższy czwartek. Decydująca runda eliminacji do piłkarskiej Ligi Europy, mecz numer 1. Jagiellonia Białystoka, jak Amsterdam. Ja, jak Państwo pewnie wiedzą, pamiętają, ja Jagiellonię komentuję i jestem z nią jako dziennikarz od 28 lat. Kiedyś w ogóle było nie do wyobrażenia, że przyjedzie do Białegostoku Ajax, przyjedzie na mecz nie jakiś towarzyski, nie pokazowy, a taki mecz o punkty, o to, żeby awansować do fazy ligowej Ligi Europy. Ale historia dzieje się na naszych oczach, jest Mistrzostwo Polski, pierwszy raz Jagiellonii w dziejach klubu, no to i są tego bardzo, bardzo przyjemne konsekwencje. Ajax Amsterdam, drużyna, która w swojej historii ma 4 zwycięstwa w Pucharze Europy, 3 właśnie w Pucharze Europy, raz w Lidze Mistrzów, też inne pucharnie istniejące już, zdobywców pucharów UEFA, 36 razy mistrz Holandii, nazwiska piłkarzy, którzy tam grali i byli gwiazdami światowego futbolu, to nawet trudno by było do końca naszej audycji pewnie wymienić. No, Johan Cruyff, absolutna legenda tego klubu, zastrzeżony numer 14. Arena w Amsterdamie też nosi, patronem jest stadionu w Amsterdamie. Na tym właśnie stadionie był nasz gość Mikołaj Łuczak, który oglądał mecz z Panathinaikosem Ateny. No i właśnie, jak Amsterdam w poprzednim sezonie w lidze holenderskiej w Ekstraklasie zajął 5. miejsce, z tego powodu musi walczyć w eliminacjach Ligi Europy. Powiem, że w pierwszej rundzie spotkał się z Wojewodiną Nowy Sad z Serbii. U siebie długo się męczył, wygrał 1-0. Na wyjeździe było 3-1 dla Ajaxu. Tam 53. minuta gol dla Ajaxu. Potem samobój tego samego zawodnika na 1-1. No i w końcówce Ajax w Nowym Sadzie wygrał 3-1. No a w rywalizacji z Panathinaikosem wygrał na wyjeździe 1-0. No i właśnie nasz gość Mikołaj Łuczak był na rewanżu w Amsterdamie w ostatni czwartek.
Tak. Dokładnie.
Tak, Mikołaj, przede wszystkim zapytam cię o atmosferę na tym meczu. Arena, Johan Cruyff Arena, 54 ponad tysiące chyba widzów i to był zapełniony stadion, więc ja wiem, że ty nie pojechałeś tam przeżywać emocji takich kibicowskich, tylko żeby wykonać robotę, analizę, natomiast od tego chyba też nie dało się uciec fani holenderscy w komplecie na stadionie.
Nie dało się uciec od tego, szczególnie przed meczem, bo powiem szczerze, podczas spotkania te trybuny aż tak nie żyją tym meczem, ale jeżeli chodzi o samo wydarzenie, o event w Holandii, no to jest to duża sprawa. Dzień meczowy, przed meczem półtorej godziny tak naprawdę kibice gdzieś tam zgromadzeni przed stadionem, w dużej liczbie już dopingują klub. Przed meczem bardzo dobre nagłośnienie, które też jakby wzmaga te doznania, które są na trybunach, które można przeżyć. Ale jeżeli chodzi o samo spotkanie, tak jak powiedziałem, to bardziej gdzieś tam jednostajny doping. Myślę, że my po prostu musimy się skupić na tym, co się dzieje na boisku przede wszystkim.
No właśnie, to jest...
Na naszych zadaniach.
To często się mówi, że ktoś ma doświadczenie w Europie, ktoś ma doświadczenie właśnie w tego typu meczach. Normalnie człowiek reaguje, jakie doświadczenie? Wychodzisz na boisko, grasz 11-11, jaka różnica, czy masz 54 tysiące widzów na stadionie, czy tam powiedzmy, tak jak w Poniewierzu, garstka litewskich kibiców, większość z Białegostoku, ale jednak ma to znaczenie. No, każdy piłkarz też ma wyobraźnię. Dla Jagiellończyków nie jest to aż takie typowe wyjść sobie właśnie na mecz z Ajaxem, powiedzmy pierwszy u siebie, ale potem drugi w rewanżu przy takiej publiczności, jeśli rzeczywiście tyle ludzi przyjdzie. Więc ten mental naprawdę musi być bardzo, bardzo ważny i to skupienie na zadaniu, a nie na tym, co wokół, decydujące być może.
Właśnie Breda strzeliła bramkę na 2-1, tak tutaj rzucam kątem oka. Jeżeli chodzi o nastawienie, to tak, na pewno te mecze rozgrywa się w głowie i my musimy skupić się na swoich zadaniach, na tym, żeby, jak to też często nasz trener mówi, zaprezentować najlepszą wersję siebie w tym spotkaniu i wtedy, jeżeli będziemy wszyscy wierzyli w to, co mamy robić i będziemy to faktycznie realizowali na boisku, to tak jak rok temu zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, tak i teraz no nie ma rzeczy niemożliwych, to jest piłka nożna.
Właśnie wspomniałeś o tym wyniku 2-1 dla NAC Bredy, to jest czas doliczony, 8 doliczonych minut w drugi czas doliczonego. Breda zdobyła gola i to po rzucie wolnym, po stałym fragmencie gry, dogranie z bocznego sektora, z bocznej linii pola karnego na głowę, zawodnik strzelił bramkę na 2-1, pachnie niespodzianką, ale trzeba pamiętać, że dzisiaj w tym meczu ktoś pomyśli, dobra, Ajax przegrywa na wyjeździe, jeszcze sprawdzają, czy nie było chyba spalonego albo coś takiego. W każdym razie ktoś pomyśli, dobra, Ajax przegrywa na wyjeździe z Beniaminkiem Ekstraklasy Holenderskiej, tylko że w porównaniu do tego meczu z Panathinaikosem trener Francesco Farioli zrobił dzisiaj 8 zmian. Zostawił tylko bramkarza Remco Pasvera i dwóch obrońców, Jorela Hato i Chorwata Josipa Szutalo, więc z jednej strony można by powiedzieć tak, bardzo poważnie traktuje Jagiellonię Białystok, z drugiej strony no, stać go na to, żeby wystawiać dwie, no, chociaż chyba nie jednak nierównorzędne jedenastki w lidze i w lidze Europy.
No tak jak wynik tutaj przedstawia, myślę, że to nie są równorzędne jedenastki. Na pewno jakość tych zawodników, którą ja widziałem w meczu z Panathinaikosem, jest duża, no bo myślę, że to każdy powie, to nie trzeba oglądać meczów Ajaxu, można gdzieś tam spojrzeć sobie na wartości rynkowe tych zawodników. To są młodzi chłopcy w większości, bo tak naprawdę w meczu z Panathinaikosem 6 zawodników było poniżej 22 roku życia. Także są to zawodnicy z potencjałem, ale to też ma swoje plusy z perspektywy dla nas. To są młodzi zawodnicy, którzy tak jak w ostatnim meczu, który miałem przyjemność obserwować, oni też mają gdzieś tam momenty zawahania. Im dłużej Panathinaikos był przy piłce, tym ta pewność siebie gdzieś tam z nich spadała. Ten język ciała był czytelny dla mnie gdzieś tam z trybun i dla osób, z którymi miałem przyjemność to spotkanie oglądać. Także myślę, że to nie są dwie równe jedenastki, ale jest to też dla nas, myślę, fajna sprawa, że jesteśmy traktowani w taki sposób, że trener rotuje też składem przed meczem z Jagiellonią Białystok.
Ciekawa rzecz, wspomniałeś właśnie o tych młodych zawodnikach. Tutaj w obronie mówiłem dzisiaj, Jorel Hato, 18-latek, on wyszedł w podstawowym składzie dzisiaj razem z Josypem Szutalo, z Chorwatem, który też nie jest starym zawodnikiem, 24, a oprócz nich w podstawowym składzie Devine Rensch, 21, i Juri Bas, 21. A dalej mamy Kenneta Taylora, 22, Carlos Forbes, 20,
Fitz Jim, 21.
Tak. I to zdaje się z tych takich młodych chłopaków wszystko, no ale mają też takich doświadczonych jak
w środku Jordan. Wchodzi jeszcze Goetz, wchodzi Guy, to też są zawodnicy młodzi z Akademii. No, ale tak faktycznie jest to zbudowane na trzech zawodnikach doświadczonych.
Berghuis 32, Henderson, no ten to ma chyba trochę więcej niż 30, chyba 34.
34 lata.
Tak. No i cóż, jest jeszcze...
I bramkarz.
No i 40... Tak. On w listopadzie, z tego co pamiętam, skończy 41 lat. Więc ciekawa mieszanka rzeczywiście.
Na pewno jest to jakiś przepis, czy jest to przepis na to, żeby pokonać Jagiellonię? Mam nadzieję, że nie. Zobaczymy. Tak jak mówię, no my wiemy, że lubimy się bronić przede wszystkim z piłką. Czy będziemy na pewno, nasze DNA jest takie, że jeżeli tylko będziemy mieli możliwość, będziemy mieli momenty do tego, żeby z tą piłką przebywać, to będziemy chcieli to robić po prostu. Tak jak to też miało miejsce w drugim meczu z Bodok, w którym też po, okej, wynik na pewno był gorszy niż ten od pierwsze spotkania, aczkolwiek my patrząc analitycznie na to spotkanie, znowu te wnioski gdzieś tam, było też kilka pozytywnych wniosków na pewno. Dokładnie, o sposób, w jaki chcemy się prezentować, bo to, co powiedziałem na samym początku, ta filozofia nasza odnośnie intensywności, odnośnie tego, jak chcemy grać, no myślę, że jest jasna dla nas i tożsama z tym, co zawodnicy chcą robić.
Tutaj przypomnę tylko, że w poprzednim sezonie drużyna Bodø/Glimt grała z Ajaxem Amsterdam w fazie play-off Ligi Konferencji, tak?
Dokładnie.
I naprawdę była blisko wyeliminowania Ajaxu. Tam, zdaje się, na wyjeździe prowadziła w rewanżu 2-0. W dogrywce te rywalizacje przegrała i właśnie to też ciekawa rzecz, że kiedy kończyliśmy mecz my w Norwegii, oni podchodzili też, widzieli, bo koszulkę miałem charakterystyczną Radia Białystok, powiedzieli, że dziękują za ten mecz i życzą nam powodzenia, żebyśmy się tak, powiedzmy tak, no w cudzysłowie oczywiście, odegrali za to, że oni z tym Ajaxem odpadli. Tutaj oczywiście odbiór w Polsce po porażce Jagiellonii w Norwegii był taki, że średniak europejski nas ograł, ale ten średniak europejski właśnie postawił się sezon temu i to bardzo się postawił Ajaxowi.
Tak, ja miałem, tak jak mówię, okazję do porozmawiania z ludźmi przed meczem, bo też korzystając z tego czasu w Amsterdamie przy stadionie, starałem się gdzieś zaczerpnąć informacji na temat Ajaxu, na temat zawodników, na temat tego, jak kibice również patrzą na tą drużynę. I to, co usłyszałem, to, że Ajax miał naprawdę dużo szczęścia w tym dwumeczu z Bodø/Glimt. Tam w dwumeczu faktycznie wpadł wynik 4-3 i w tym meczu 2-2 chyba strzelili gola z karnego w ostatnich minutach, z tego, co zrozumiałem, jak rozmawialiśmy z kibicami. Także oni mają duży szacunek do Bodo po tym dwumeczu i patrząc na to, jak Holendrzy ogólnie, jak jest o nich mniemanie, gdzieś tam arogancko, bycie aroganckim, patrzenie gdzieś tam na siebie, ja byłem zdziwiony, że oni faktycznie doceniają to Bodo.
I właśnie chciałem cię tutaj zapytać o to, bo to świeża sprawa. Widziałeś mecz Bodo z Jagiellonią, widziałeś chwilę później Ajax w akcji. Jak byś porównał dziś te dwie drużyny? Która jest mocniejsza, silniejsza, nie wiem, ciekawsza? Czego po prostu pytanie zmierza do tego, czego Jagiellonia może się spodziewać właśnie po meczu z Norwegią, a
to
teraz...
Już śpieszę z odpowiedzią. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o strukturę w atakowaniu, myślę, że my, Bodo i Ajax staramy się grać bardzo podobnie z rywalami, którzy gdzieś bronią w obronie niskiej. To jest tożsame. Tylko porównując Bodo do Ajaxu, jeżeli chodzi o fazę atakowania, jakość indywidualna zawodników, uważam, że jest na wyższym poziomie niż Bodo. Jednakże w defensywie myślę, że Bodo jest dużo lepiej zorganizowanym zespołem. Jeżeli chodzi o ten moment wypchnięcia z obrony niskiej do wysokiej, Bodo to praktycznie nie przebywa w defensywie niskiej. A jak sobie się to zdarza, i to uważam, że właśnie to, co powiedziałem też kilka minut temu, ten wiek zawodników, którzy grają w linii defensywnej, też powoduje to, że być może brakuje im jeszcze pewności w tych momentach, kiedy rywal faktycznie naciska. I w meczu z Panathinaikosem, Panathinaikos miał 4 momenty, w których myślę, że 5-6-minutowo przebywali naprawdę w budowaniu wysokim i udało im się Ajax zepchnąć mocno, mocno do defensywy niskiej.
Właśnie chyba kończy się mecz, tak, tutaj już trenerzy Nagbrady pokazują, żeby pan sędzia kończył spotkanie z Ajaxem Amsterdam. 8 minut doliczonych, już jest 99. Jeszcze jedno wybicie bramkarza holenderskiego, drużyny z Amsterdamu w pole karne Bredy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może wyjść kontra dla Bredy, właśnie ruszył tutaj zawodnik w żółto czarnym stroju i już dobiegł do bocznej linii pola karnego, tylko że jest sam, nikt nie chce mu pomóc, 3 obrońców w polu karnym, no i strzał niecelny, sędzia spogląda na zegarek, ale jeszcze meczu nie kończy. Wracając do rywalizacji właśnie Ajaxu z Panathinaikosem, to co niektórzy przyjęli jako niespodziankę właśnie, że Panathinaikos wygrał ten mecz 1-0, to też duża zasługa Bartka Drągowskiego, który tam bronił w tej bramce i zanim Grecy, umownie mówimy Grecy, właśnie Ajax przegrał w Bredzie, zanim Grecy strzeli tego gola, to tam jednak Bartek troszkę wybronił sytuacji. Holendrzy mieli swoje, zdecydowanie mieli.
Tak, mieli na pewno swoje momenty i ten czas, szczególnie przed pierwszą połową, był taki dosyć intensywny ze strony Ajaxu w polu karnym przeciwnika. Z tym, że chyba tutaj Rafał Grzyb, dzisiaj rozmawiał ze swoim którymś znajomym z Grecji wcześniej, przed tym spotkaniem. I też muszę powiedzieć, to co usłyszałem od Rafała, to Panathinaikos jechał tam z przekonaniem zwycięstwa. Oni jechali tam po to, żeby awansować. Oni też nie jechali na Amsterdam Arenę po to, żeby gdzieś tam się bronić, szukać swoich okazji. Oni byli przekonani o tym, że są w stanie z Ajaxem wygrać. I naprawdę byli blisko. Faktycznie dzięki duża zasługa tutaj Bartka Drągowskiego, bo uważam, że bardzo dobre spotkanie zagrał i też, no już nie wiem, ile można karnych wybronić i nie wygrać spotkania. To jest sztuka. Także tak, no są momenty, które można wykorzystać.
No to do karnych w rywalizacji Jagiellonii z Ajaxem to jeszcze ojojoj, daleko, bardzo daleko, natomiast warto o tym powiedzieć, bo nie wszyscy być może kojarzą. 17 serii rzutów karnych, 13-12 ostatecznie wygrał Ajax, 5 obronionych przez holenderskiego bramkarza Remco Paswera, no i 4 obronione, powiedzmy, bo zawodnik pod tytułem Brobej 2 razy podchodził do karnego, raz obronił Bartek, a za drugim razem to Brobej strzelił tak, że piłka prawie na dach poleciała. No niesamowite emocje, 25 minut chyba ponad trwała seria rzutów karnych.
Te emocje, a
też... Ten stadion tam musiał po prostu się gotować, skakać, martwić, nie wiem.
I już ludzie przeżywali naprawdę od stanu gdzieś tam euforii do stanu agonalnego po tym niestrzelonym karnym, ale też mieliśmy śmieszną historię, bo tutaj chłopaki ze sztabu oglądali to spotkanie w internecie i wiadomo, że jest opóźnienie, także gdzieś tam jak oni pisali mi, że ktoś nie strzelił, a u mnie już było 2 kolejki do przodu, tak naprawdę 2 strzały do przodu i tego ostatniego karnego oglądaliśmy wraz z trenerem. Ten zadzwonił do mnie na WhatsAppie, żeby mieć na żywo, na live'ie to wideo, żeby poznać rywala, z którym będziemy grali.
No więc tak, i zdaje się, że tego ostatniego karnego strzelił ten Duńczyk, gej chyba, tak? Się nazywa, tak?
Oj, nie powiem w tej chwili, bo tam
tak, ja to oglądałem,
mnie się tłoczyło.
Ja to oglądałem też, to była w ogóle zabawna sytuacja, dlatego żebyśmy chcieli o wiadomościach o 23 poinformować, że na przykład Jagiellonia właśnie gra z Ajaxem czy z Panathinaikosem. Koleżanka tutaj nawet miała komórkę ze sobą, żeby miała SMS-a napisano, że tylko Ajax, i już miała szablon zrobiony, żeby tam dalej dodać całą historię. No i ona dzwoni po tych wiadomościach, mówi, ty, czemu nie napisałeś? Ja mówię, bo oni są, grają jeszcze tam, nie wiem, już wtedy chyba 10. serię, a dojechałem rowerem chyba do jakiejś stacji paliwowej i myślę, nie, no teraz usiądę i obejrzę. A oni strzelają, mieli te serie, kiedy jeden zespół nie strzelał, dwóch, I drugi też nie strzelał dwóch. To naprawdę było bardzo, bardzo zabawne. Powiedz mi, Mikołaj, jakiego ty się meczu spodziewasz w czwartek? A, jeszcze zanim o tym meczu, to właśnie z tego, co wiemy, Holendrzy mają konferencję prasową w środę wieczorem, ale na przykład nie trenują na stadionie w Białymstoku. Pierwsza myśl taka, o, dobra, bez treningu też wygrają z Jagiellonią, ale to chyba nie chodzi o żadne lekceważenie.
Nie, myślę, że to nie chodzi. Myślę, że to jest sposób pracy specyficzny dla tego klubu. Z moich informacji, z naszych informacji tak wynika. Ja wiem też, że na przykład w Holandii troszeczkę inaczej się pracuje. Czasami ten trening jest dwufazowy w środę, czwartki mają wolne. To zależy tak naprawdę od tego, jak jest zaplanowany mikrocykl. Jeżeli Ajax nie czuje potrzeby trenować, to po prostu nie trenuje. Z tego nie szukałbym tutaj jakiegoś podwójnego dna.
Przegrywamy 1-4 w Norwegii, przegrywamy 2-4 z Krakowią i teraz przyjeżdża Ajax i kibice nie są optymistami, delikatnie mówiąc. Każdy się zakłada, że o, przyjadą nas tutaj, zleją, strzelą tam kilka bramek, poprawią jeszcze potem w Amsterdamie. Oczywiście wy tak nie myślicie, a nawet gdybyście tak myśleli w sztabie, to przecież nie ma takiej opcji, żebyście przekazywali tego typu informacje. Dobra, panowie, wychodzimy, co będzie, to będzie. Ja rozumiem, że jest jakaś ta gra między trenerami, jest jakiś taki przynajmniej próba znalezienia sposobu na to, żeby jednak ten Ajax ugryźć. Dzisiaj porażka Ajaxów Eredivisie, no wprawdzie składem takim, jakie był, ale jednak porażka.
Oczywiście, że tak. I tutaj też musimy sobie zadać pytanie, to dlaczego Jagiellonia jest w tej chwili tak lubiana? Ja myślę, że przez to, że w to, w jaki sposób my gramy i właśnie w jaki sposób podchodziliśmy, bo rok temu, kiedy Jagiellonia uniknęła spadku, ponad rok temu. Później wychodziliśmy na spotkania wtedy, z naszej perspektywy, z drużynami lepszymi od nas, z czubu tabeli. Graliśmy jak równy z równym, a żeby nawet nie powiedzieć, że momentami dominowaliśmy przeciwników, długimi momentami dominowaliśmy przeciwników i teraz jesteśmy na tym etapie, że takim potencjalnym przeciwnikiem jak Raków Częstochowa czy Legia rok temu jest dla nas Ajax. Jesteśmy w takim miejscu, na które sobie zapracowaliśmy ciężką pracą wielu, wielu ludzi, całego klubu. I my musimy z tego momentu korzystać, żeby też pokazać się z jak najlepszej strony, zagrać, tak jak pan powiedział, no, nie z byle jakim klubem, z wielkim klubem, ale to też nie jest w tej chwili drużyna ta sama, która była w półfinale Ligi Mistrzów kilka lat temu. To jest klub wielki, oczywiście z zasługami, ale to już jest przeszłość. Dzisiaj jesteśmy tutaj, w Jagiellonii.
No tak. Zagrać bardzo odważnie, tak mocno atakować jak chociażby w drugiej połowie Krakowie z Ajaxem, który na pewno dysponuje możliwościami do tego, żeby przeprowadzić kontrataki. To zresztą dało się zauważyć i w meczu w Atenach i też w Amsterdamie. Z kolei bronić się skomasowaną obroną, jak mówi trener Adrian Siemieniec, no nie ma sensu. To nie jest nasze DNA. No, gramy w określony sposób. Nie potrafimy tak raptem przejść na to, że będziemy się ciągle bronić. Zresztą Jagiellonia broniła się długimi fragmentami w Norwegii z Bodø/Glimt, no i skończyło się, jak się skończyło. No i teraz pytanie, gdzie jest ten złoty środek? Nie można pójść na hurra, przecież. No nie można pójść na hurra.
Oczywiście, ale to myślę, że w żadnym momencie nie możemy iść na hurra. To wszystko jest jakby kwestia momentów w piłce, kwestia przestrzeni, kwestia tego, jak my reagujemy, co robi przeciwnik i znalezienie odpowiedniego narzędzia, które jest jakby w naszym właśnie DNA, do tego, żeby wykorzystać ten moment, wykorzystać tą przestrzeń i móc zaatakować. I tutaj tak naprawdę chłodna głowa, nastawienie, decyzje nasze i tak jak powiedziałem, no to jest piłka nożna, nie takie drużyny wygrywały już z nie takimi przeciwnikami i jeżeli wszyscy będziemy w to wierzyli, to możemy to osiągnąć.
Troszkę wspomnieliśmy o, no powiedzmy, domniemanych słabościach drużyny z Amsterdamu, ta młoda obrona, a czy jeszcze gdzieś są takie punkty w tym zespole, gdzie warto mocniej naciskać, bo mogą się pojawić niepewności, błędy?
Myślę, że na pewno fazy przejściowe będą dla nas kluczowe. W meczu z Panathinaikosem Ajax zostawał 1-1 w obronie, jeżeli chodzi o kontrolę napastnika przeciwników. Na pewno skrzydłowi, którzy mają bardzo dużą jakość w grze do przodu, nie są aż tak aktywni w defensywie. Tak jak powiedziałem wcześniej, Ajax więcej czasu spędza w defensywie niskiej, w defensywie średniej niż Bodø/Glimt. Nie panują aż na takim wypchnięciu aktywnym, aczkolwiek pressing oczywiście wysoki jest bardzo agresywny. My nie chcę mówić, że mierzyliśmy się z taką intensywnością, bo to, o tym się przekonamy dopiero podczas meczu, ale Bodø na pewno dało nam szereg wniosków, które przy naszym odpowiedniej analizie tych wniosków, odpowiednim wdrożeniu ich w proces treningowy, w proces przygotowania do następnego spotkania, no mam nadzieję, że poskutkuje tym, że będzie to wyglądało tak, jak chcemy, żeby wyglądało.
Ta gra co trzy dni, to już na koniec naszej rozmowy, to widać w zawodnikach, że oni troszeczkę gorzej już znoszą te trudy. No, było nie było jednak początku sezonu, ale sierpień jest szalony dla Jagiellonii.
Ja myślę, że nie chcę mówić na temat tego, jak to wygląda, bo to jest przede wszystkim wielka przyjemność grać co trzy dni. No, jesteśmy...
Piłkarze też tak zawsze mówią, tak, że lepiej dokładnie. Grać niż trenować.
Myślę, że tak samo
tylko
tego
jeżeli
podchodzą.
Dochodzą do tego podróże, brak tego czasu na chociażby krótki trening, jakieś, nie wiem, rehabilitację.
Tutaj myślę, że jako klub, tej sztaby, nasz medyczny, decyzje osób tym zarządzających, w tym też mówię, no, sztabu gdzieś tam pierwszego trenera, dyrektora, tego jak ma to wyglądać nasz proces regeneracyjny, no staramy się dbać jako klub o naprawdę szczegóły w tym, żeby zawodnicy byli jak najlepiej zregenerowani do spotkań, do treningów przede wszystkim w międzyczasie, między spotkaniami, bo tego czasu też nie ma dużo i tak naprawdę te treningi musimy wykorzystywać maksymalnie do tego, żebyśmy mogli przetrenować to, nad czym chcemy pracować.
Dzięki serdeczne. To było moje ostatnie pytanie. Nasza godzina zleciała błyskawicznie. Jesteśmy, no powiedzmy, umiarkowanymi optymistami przed pierwszym meczem Jagiellonii Białystok z Ajaxem Amsterdam. To już w najbliższy czwartek o godzinie 20:45. Oczywiście transmisja także w Radiu Białystok. Mikołaj Łuczak ze sztabu szkoleniowego Jagiellonii Białystok był naszym gościem. Dziękuję, Mikołaj.
Dziękuję bardzo.